Jak to zwykle u Pawła bywa, jedno zdanie może spokojnie służyć za 5 kazań. I tak w oparciu o to jedno zdanie moglibyśmy mówić na temat Królestwa Bożego, moglibyśmy mówić na temat Bożego Panowania poprzez Ducha Świętego i to, o czym dzisiaj mówimy, moglibyśmy mówić o Bożym Panowaniu, które skutkuje w naszym życiu Bożą sprawiedliwością, Bożym pokojem i Bożą radością. A więc apostoł Paweł powiedział: Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. No właśnie, i można naprawdę, rozważając kwestię Królestwa Bożego, pozostać na płaszczyźnie rzeczy drugorzędnych. I bardziej niż to, jak żyjemy, bardziej niż to, jakie owoce Ducha Świętego są w naszym życiu, skupić się na tym, jak to się ubiera, jak i co ktoś je, i tak dalej, prawda? A co do istoty, jak mówi inne tłumaczenie, Królestwo Boże to sprawiedliwość, radość i pokój w Duchu Świętym. I chociaż dbamy o przyzwoity swój ubiór i przyzwoite zachowanie, to jednak rozumiemy, że właśnie to jest kwintesencją Bożego Panowania, Królestwa Bożego w naszym życiu. I ostatnio mówiliśmy o tym, że kiedy poddajemy się Bogu, to owocem tego jest to, że pragniemy żyć tak, by się Jemu podobać. Tak, i to jest właśnie sprawiedliwość w Duchu Świętym. A więc człowiek, który nawraca się do Boga, staje się wrażliwy na to, w jaki sposób żyje. I chce żyć tak, by się Bogu podobać. I to jest dzieło Ducha Świętego w nas, który nas do tego inspiruje, zachęca, pobudza, sprawia, że jesteśmy wytrwali w tym pragnieniu. A co to znaczy być sprawiedliwym w oczach Bożych? Oznacza to żyć zgodnie ze Słowem Bożym. Nie według własnej jakiejś tam reguły, maksymy, własnego wyobrażenia, bo ludzie mówią: ja jestem sprawiedliwy, proszę Pana. Prawda? Płacę podatki, nie przestrzegam przepisu, przestrzegam przepisy, prawda? Jestem sprawiedliwy. No, wiemy dobrze, że Bóg domaga się sprawiedliwości na płaszczyźnie również serca. A tam już przecież bywa bardzo różnie. Pan Jezus powiedział: to z serca ludzkiego pochodzą wszelkie złe myśli, wszeteczeństwo, nienawiść, zabójstwo. I tak moglibyśmy wyliczać, prawda? I może niejednokrotnie to nigdy nie znajdzie wyrazu w takim akcie, nazwijmy to fizycznym, a jednak w sercu człowiek jest pełen takich rzeczy. A Bóg chce, aby również tam panowała sprawiedliwość, abyśmy byli zgodni ze Słowem Bożym nie tylko w czynach, ale nawet w myślach, prawda? Chciałbym, żebyśmy zobaczyli ten werset z Ewangelii Mateusza, przypomnieli sobie, co ostatnio mówiliśmy, bo tą sprawiedliwość Bożą można by określić jednym terminem. Ona jest obfitsza, czyli po prostu obfita lub obfitująca. Czyli jest to jakaś dynamika, jest jakaś jakość, którą Pan Jezus w ten sposób oddaje. Czytamy tam, zauważcie, że jest to właściwie początek kazania na górze. Zaraz po błogosławieństwach bibliści mówią, że kazanie na górze to jest konstytucja Królestwa Bożego. I to, co jest charakterystyczną cechą, to tego, że Pan Jezus mówi: słyszeliście, że powiedziano tak, a ja wam powiadam. I rzeczywiście Pan Jezus mówi, pokazuje nam, jaki mamy mieć stosunek do przykazań Bożych. Nie taki nominalny, ale naprawdę gorliwy. Naprawdę taka chęć oddania nie tylko tego, co mówi litera, ale co jest zawarte, jakie serce, jaka myśl zawarta jest w tych przykazaniach, które właśnie czytamy w rozdziałach od 5 do 7. Zaprawdę powiadam wam, dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie. Ktokolwiek by wtedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i tak nauczałby ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios. Ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios. Albowiem powiadam wam, jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Pan Jezus więc mówi taką rzecz w tych słowach. Jeżeli twoja wiara kończy się na słownej deklaracji, nie masz nic wspólnego z Bogiem. Bo jeżeli Bóg panuje w tobie, to nie tylko słowa są w twoim życiu, ale ty żyjesz tak, jak mówisz. I właśnie o tym tutaj jest powiedziane, że potwierdzeniem tego, iż jesteś częścią Królestwa Niebios, jest mówienie i życie zgodnie ze Słowem Bożym. A więc nie, co ja określę jako sprawiedliwość, prawda? Co ja uważam, że jest sprawiedliwe, ale to, co Bóg do nas mówi na kartach Pisma Świętego. Mówiliśmy również o tym, że nie chodzi o to, by mniej kłamać. Albo na przykład mniej być agresywnym. Albo na przykład mniej mieć myśli wszetecznych. Chodzi o to, aby Chrystus był wszystkim we wszystkim, a więc abyśmy byli tacy jak On w tych płaszczyznach życia. I zaraz w nas się odezwie taki głos, kto może być jak Jezus? Ale my mamy modlić się o to, by być jak Jezus. I to musi być przedmiotem naszej wiary. O to mamy zabiegać. O to mamy zabiegać. I właśnie w 1 Koryntian, w 1 rozdziale, w 30 wersecie czytamy: wy dzięki Bogu, zobaczcie, że to jest dzięki Bogu, to jest możliwe, dzięki Bożemu działaniu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga, sprawiedliwością, poświęceniem, odkupieniem, czyli źródłem tego wszystkiego w naszym życiu, albo tym wszystkim w naszym życiu. Jakoś tak ostatnio, szczególnie mocno, i też wam o tym mówiłem, Bóg kładzie mi na serce to, jakim ojcem jestem, jakim mężem jestem. I tak to jest, że dochodzą do mnie te Słowo Boże i widzę swoje braki. I zacząłem się zastanawiać, jak ja mam się modlić o to, żeby być dobrym tatą, dobrym mężem. Pierwsza myśl z tego nauczania, jaka właśnie przyszła, to to, że mam się modlić, żeby być tak jak Pan Jezus. Wiecie, zaraz przychodzi taka myśl, ale Pan Jezus nie miał żony. Ale to nie do końca prawda, bo Kościół jest oblubienicą Jezusa. I właściwie my w naszych małżeństwach jesteśmy, mamy być na podobieństwo tej relacji Jezus-oblubienica. I cała ta troska tam okazana, całe to dzieło, ten wysiłek, który Pan Jezus wkłada w tę relację, jest tym, czego my szukamy w naszym małżeństwie. Ja jako mąż powinienem o to zabiegać. I zacząłem tak zupełnie ze spokojem modlić: Panie Jezu, chcę być dla mojej żony tak, jak Ty jesteś oblubieńcem Kościoła, prawda? Taki właśnie chcę być. Kiedy więc się modlimy, aby kochać innych, to modlimy się nie o to, by kochać bardziej niż to robiliśmy rok temu, ale modlimy się, abyśmy mogli ich umiłować tak, jak Chrystus ich umiłował. Jest różnica, prawda? Bo punktem odniesienia Chrystus ma być dla nas. I wzorem do naśladowania, dokąd my zmierzamy, to jest Chrystus. Kiedy modlimy się o to, aby się nie gniewać na innych, to nie modlimy się jedynie o to, by po prostu więcej przebaczać, ale by przebaczyć tak, jak Chrystus przebaczył. A dzisiaj czytamy, że Królestwo Boże to również pokój w Duchu Świętym. Prawda? No właśnie. Czyli pokój, który jest następstwem działania Ducha Świętego w nas, kiedy poddajemy się Bogu. I śmiało możemy powiedzieć, kiedy żyjemy zgodnie z Bożym Słowem, to pojawi się pokój w naszym życiu. A więc nie pokój, jaki daje świat, niepokój będący następstwem technik. Dzisiaj ludzie mają różne techniki, by się uspokoić, prawda? Różnych środków używają, by się uspokoić. Ale jest to pokój, który jest owocem Ducha Świętego. Pamiętamy, kiedy Pan Jezus objawia się uczniom, to do nich mówi takie słowa, to już jest mówi tak. A więc Jan opisuje, gdy nastał wieczór pierwszego dnia po sabacie, drzwi były zamknięte tam, gdzie uczniowie z bojaźni przed Żydami byli zebrani, przyszedł Jezus, stanął pośrodku nich i rzekł do nich: pokój wam. No jest to pozdrowienie, takie powiedzmy dosyć charakterystyczne, ale tutaj nie jest tylko pozdrowieniem. Tutaj Jezus ogłasza, z czym do nich przychodzi. To nie jest po prostu pozdrowienie. On dzieli się z nimi tą szczególną radością, która jest następstwem Jego śmierci. Pokój wam, bo umarłem za to. Otwieram drzwi. Macie wolny przystęp do Boga. Dla was to zrobiłem. Pokój wam. I czytamy dalej. A to powiedziawszy, ukazał im ręce i bok. Uradowali się wtedy uczniowie, ujrzawszy Pana, i znowu rzekł do nich Jezus: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. A więc ten pokój jest związany z czym? Z przebitymi rękoma i z przebitymi nogami, z przebitym bokiem. To jest krzyż. Źródłem pokoju między nami a Bogiem jest krzyż. Dla tych, którzy wierzą. Porusza mnie bardzo, gdy czytamy o śmierci Pana Jezusa. I kiedy umiera, czytamy, że zasłona zostaje rozdarta. Kto ją rozdarł? Kapłani? Nie. Ona zostaje rozdarta z góry na dół. Jest to znak, że to Bóg patrzy na Syna, w którym ma upodobanie. Na Syna, który otworzył nam drogę do Ojca. Ilekroć Bóg patrzy na nas, wierzących, jak patrzy? Przez Syna Jezusa Chrystusa, przez Jego ofiarę. I to daje nam nadzieję w każdej sytuacji. Jest źródłem odwagi, że możemy przyjść do Boga, czy jest lepiej, czy jest gorzej. Dalej czytamy. Pan Jezus powiedział: Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Jakie dziedzictwo nam zostawia Pan Jezus? Co wam zostawię? Pokój zostawiam wam. Jako rodzice chcemy zostawić różne rzeczy naszym dzieciom. Chcemy zostawić jakiś dobytek, nie wiem, może dom. Chcemy zostawić ich wykształconymi, wychowanymi. Chcemy zostawić ich chrześcijanami. Chcemy ich doprowadzić, jeżeli tylko jest możliwe, do wiary. Różne rzeczy. Jezus mówi: pokój wam zostawiam. Najwięcej, co mógł. Otworzył nam drogę do Ojca. Pokój zostawiam wam. Mój pokój daję wam. Zobaczcie, jakie w tych słowach jest, jakie są uczucia. To jest mój pokój. Ja go dla was wywalczyłem. Ja go dla was zaprowadziłem. Nie jak świat daje. Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. Więc Pan Jezus mówi: nie macie już powodu, by przychodzić do Boga z lękiem. Nie macie powodów, by stać z dala od Boga. Możecie przyjść do Niego jak do Ojca. Nie bójcie się. No porusza mnie to bardzo. Tego lata chodzę z tymi słowami i one tak we mnie pracują. I każą za każdym razem, kiedy o tym myślę, mówić: dziękuję Ci, Jezu. Dziękuję Ci, Panie. Dziękuję Ci za to, że tak ostatecznie ustaliłeś moją pozycję przed Bogiem, Twoim Ojcem. Jest to pozycja miłosierdzia, że jeżeli tylko żyję dla Ciebie i chodzę za Tobą, to choćbym upadł, mogę przyjść do Ciebie, nie muszę stronić od Ciebie z dala, nie muszę użalać się nad sobą, jaki to błąd popełniłem, mogę przyjść i wiem, że doświadczę przebaczenia. I o tym właśnie apostoł Paweł mówi w 5 rozdziale. Chciałbym, żebyśmy na te słowa spojrzeli właśnie w tym kontekście, o czym teraz mówiłem. Usprawiedliwieni tedy z wiary, czyli ci, którzyśmy uwierzyli w Jezusa Chrystusa, że ta Jego ofiara zmywa nasz grzech, pokój mamy z Bogiem. Jest to podkreślone przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. I zobaczcie dalej. Dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy. I chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Czyli dzięki tej ofierze mamy dostęp do tego, że Bóg obdarza nam wszystkim, co jest nam potrzebne do życia. Nawet jeżeli zawodzimy. Ale kiedy mamy taką perspektywę, że Bóg jest taki, nawet kiedy upadamy, to już nie swawola się w nas rodzi. Tylko ta wdzięczność, że Bóg taki jest, sprawia, że chcemy jeszcze bardziej dla Niego. Jeszcze mocniej. I jeszcze bardziej oddany sposób. Skoro dobroć Boża prowadzi nas do opamiętania. Drodzy bracia, siostry, dlatego nie stronimy od Boga, kiedy upadamy. Jak to dziwnie jest, że kiedy upadamy, to mija czasami tyle czasu, zanim my do Boga wrócimy. Bo właśnie myślimy, nie, to jest po prostu, nie jestem godny teraz. Zawiniłem, zawstydziłem mojego Pana. Ale wiecie, to nie jest dobra pokora. To nawet nie jest pokora według Słowa Bożego. To jest pycha. Bo wiara mówi, wiem, Jezus, co zrobiłeś dla mnie. Dlatego idę przed tron łaski, aby znaleźć łaskę ku pomocy. Bo wierzę w Twoje dzieło. Ono jest wystarczające. Ach, to jest źródłem wdzięczności. Chwała Bogu. A więc pokój mój wam daję, to stan pokoju między nami a Bogiem. A jeszcze jaki to jest stan pokoju między mną i innymi ludźmi? To jest część tego dzieła Ducha Świętego w nas. Duch Święty działa na rzecz tego, byśmy żyli w zgodzie ze sobą. To jest ogromna Jego praca. I tak zaobserwowałem, że im człowiek starszy, tym trudniej tę lekcję odrabiać. W Rzymian, w 12 rozdziale, w wersecie 17, a może jest to werset 18. Apostoł Paweł powiedział, jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Wiecie, co kiedyś mnie zaskoczyło w tych słowach, co jakoś odkryłem tak w nowy sposób dla siebie? Że te słowa mówią, że jeżeli to od was zależy, to powinniście mieć pokój ze wszystkimi. To jest w tych słowach powiedziane. Bo jeżeli to nie od nas zależy, czyli zrobiłeś wszystko, a ktoś mimo to nie chce ci przebaczyć, no to nie możesz z nim mieć pokoju, choćbyś chciał. Ale jeżeli to od ciebie zależy, ty zostałeś zraniony, no to nie może być tak, że powstrzymasz się od pokoju z tą osobą. W tych słowach jest powiedziane, jeśli to od nas zależy, to ze wszystkimi ludźmi powinniśmy mieć pokój. Jeżeli nie, wiadomo, to nie jest zawsze możliwe. A więc dzisiejsze kazanie zachęca nas również do tego, abyśmy przyjrzeli się relacjom z innymi ludźmi. No to my wiemy najczęściej, z kim mamy niepoukładane relacje. I ciekawe jest to, jak sobie to tłumaczymy, że się z kimś nie pojednaliśmy. Najczęściej szukamy winy tej osoby, która by usprawiedliwiła to, że się z nią nie godzimy. Ale dla człowieka wierzącego to nie jest powód do nieprzebaczenia. I w Słowie Bożym czytamy takie słowa, że synowie Boży inicjują pokój. Dziecko Boże ma takie pragnienie, aby mieć pokój z innymi. I po prostu dąży do tego, inicjuje wydarzenia, które mają zaprowadzić pokój. Błogosławieni pokój czyniący, oni synami Bożymi będą nazwani. Praktyczne zastosowanie z tego kazania. Powinniśmy sporządzić sobie dwie listy. No i znowu tak patrzę, że kiedyś kupiłem sobie taki pamiętnik. No i mniej więcej było tak, że 10 października 96 roku, drugi wpis. 10 maja 98 roku, trzeci wpis. Po pół roku i tak dalej. I tak miałem kilka rozpoczętych takich pamiętników. A znowu, z wiekiem coś takiego się dzieje, że człowiek bardziej refleksyjnie do życia podchodzi. I notuje sobie pewne rzeczy. Niektórzy przez wiersze sobie notują, a inni w inny sposób. Ale notujemy sobie, prowadzimy takie dzienniki. Po pierwsze, zróbmy sobie listę rzeczy, które pozbawiają nas pokoju lub są źródłem niepokoju w naszym życiu, lęku. Zróbmy sobie taką listę, bo Pan Jezus powiedział, niechaj się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. A więc co jest źródłem takiego niepokoju, nie wiem, właśnie strachu, bólu, nie wiem, smutku, gniewu. Zróbmy sobie taką listę. Nie tak hop, siup na kolanie, ale jak zwykliśmy po prostu robić. Połóżmy sobie kartkę gdzieś w takim miejscu, którym nam dzieci nie zabiorą, no więc trochę wyżej. I po prostu chodźmy sobie w modlitwie i prośmy, Boże, pokaż mi, co odbiera mi pokój. Dlaczego ja na przykład jestem pełen niepokoju w jakiejś tam sferze? Zróbmy sobie tę listę, bo tylko w świadomy sposób, przynosząc te rzeczy Bogu, możemy liczyć, że On zaprowadzi ten pokój w tych sferach naszego życia. Kiedy będziemy wiedzieli, co, można coś w tej kwestii zrobić i modlić się o to. Jedna lista, a druga lista. Zróbmy listę osób, z którymi jesteśmy poróżnieni, z którymi nie mamy przyjemności rozmawiać po nabożeństwie i których najchętniej byśmy nie zapraszali do domu. I również pomódlmy się o to. Bo prawda jest taka, człowiek był młodszy, to myślał, że wszystko jest proste. No a potem rzeczywiście widać, że pewne rzeczy wymagają czasu, ale jeżeli nie zaczniemy, nie podejdziemy tego w tak praktyczny sposób, jak robimy to w codziennym życiu, jak nie zrobisz sobie planu na dzień, no to nie zrobisz tych rzeczy, no. Zapomnisz o czymś. To są ważne rzeczy. I właśnie to, co mnie bardzo zachęca na koniec, werset, którym może zakończymy też nabożeństwo dzisiaj, nie wiem, może już nie ma tego wersetu na tej prezentacji. Powinien być. No, widzicie. Filipian, 4:7. Nie ma. O, jest. Super. Dzięki pokoju Bożemu, czyli dzięki pokojowi Bożemu. Dzięki temu, co Jezus Chrystus dla nas wypracował na krzyżu poprzez swoją ofiarę, Bóg strzeże serc naszych i myśli naszych. Duch Święty nam podpowiada, hej Marcin, ten brat. No i co możemy zrobić? Możemy powiedzieć, no tak, no tak. Zapiszmy sobie tego brata. A potem módlmy się, Boże, a co ja mógłbym zrobić, żeby się z nim pojednać? I ja już się przekonałem, że kiedy o to zabiegamy, to Bóg daje okoliczności i sposobności. Zaskakuje nas bardzo pozytywnie. Najgorszą rzeczą, jaką możemy zrobić, to gdy Bóg strzeże naszych serc i myśli, przez Ducha Świętego nam podpowiada, a my co? Mrużymy oczy. Zaczynamy śpiewać sobie w duchu nabożną piosenkę, by nie słyszeć tego głosu. Zagłuszamy głos Ducha Świętego. Wtedy zatwardzamy nasze serce. A od tego niedaleko od duchowego zawału. Gdy mięsień nie jest elastyczny, to w pewnym momencie po prostu pęka. I Słowo Boże, nie zatwardzajmy serc naszych. A to możemy zrobić tylko w ten sposób, że kiedy Duch Święty do nas mówi, uwrażliwia nas w sumieniu, to choćby nas bolało, modlimy się, a potem szukamy sposobności, aby coś naprawić. No właśnie, tak słuchałem, nie mogłem przesłuchać pozostałych kazań, jakoś mi się plik nie otwierał, ale udało mi się przesłuchać kazanie pastora Szymona Kołodysa. Tak sobie pomyślałem, jakaś taka zbliżona tematyka. Nie wiem, dlaczego Pan Bóg do nas kieruje takie poselstwo jakoś pod rząd. Może mamy jednak nieodrobioną tę pracę domową, nie wiem. I jakoś to nie było moim zamiarem, mówić na ten temat, ponieważ mi się wydaje, że to jest potrzeba zboru, tylko to wynika po prostu z egzegezy Pisma, jeżeli rozpatrujemy ten temat akurat, prawda? Więc może Pan Bóg nas jednak porusza, zachęca. Mnie zachęca. Muszę zrobić sobie te listy, modlić się o to. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. Mocne słowo. Amen.